Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat.
Dwaj święci związani z Rzymem będą bohaterami dzisiejszego programu. Uroczystymi nieszporami z udziałem Benedykta XVI w Bazylice Świętego Pawła za murami rozpoczął się jubileuszowy rok apostoła narodów. Najpierw przedstawimy relacje z tego wydarzenia. Później zaś o doświadczeniu pielgrzymowania oraz o tym, czego możemy uczyć się od świętego Stanisława Kostki, rozmawiać będę z uczestnikami wyprawy jego śladami. 28 czerwca wita Państwa Mateusz Ignacik.
Sancte Paule.
Pierwszymi nieszporami uroczystości świętych Piotra i Pawła w Bazylice Wzniesionej nad Grobem Apostoła Narodów papież zainaugurował rok pawłowy. Najpierw na dziedzińcu z portykami przed Bazyliką Świętego Pawła za murami pod figurą apostoła zapalił płomień pawłowy, który nie zgaśnie odtąd aż do końca rocznych obchodów, czyli do 29 czerwca przyszłego roku. Wraz z nim świece zapalili również prawosławny patriarcha Konstantynopola i przedstawiciel prymasa wspólnoty anglikańskiej. Stąd Benedykt XVI wszedł procesyjnie wraz z ekumenicznymi delegatami i z archipresbiterem bazyliki kardynałem Andreą Cordero Lanza di Montezemolo przez drzwi pawłowe, dochodząc aż do grobu świętego Pawła. Po modlitwie w ciszy rozpoczęły się nieszpory. W homilii papież wskazał na znaczenie, jakie ma dla nas ten apostoł.
Paweł nie jest dla nas tylko postacią z przeszłości, którą z czcią wspominamy. Jest on także naszym nauczycielem, jest apostołem i głosicielem Jezusa Chrystusa również dla nas. Zebraliśmy się zatem nie po to, aby rozważać historię przeszłości, którą nieodwołalnie mamy za sobą. Paweł chce mówić do nas dzisiaj, dlatego właśnie pragnąłem ogłosić ten specjalny rok pawłowy, aby słuchać i uczyć się od niego jako naszego nauczyciela wiary i prawdy, w których zakorzenione są motywy jedności łączącej uczniów Chrystusa.
Benedykt XVI przypomniał rolę, jaką w życiu świętego Pawła miała miłość do Chrystusa i cierpienie. Zwrócił uwagę, że w świecie zakłamanym cierpieniem płaci się za prawdę. Kto go unika, jest daleki życia i jego wielkości. Nie może służyć prawdzie ani wierze. Nie ma bowiem miłości bez cierpienia, bez rezygnacji z samego siebie, bez przemiany i oczyszczenia własnego ja dla prawdziwej wolności.
Eucharystia, centrum naszego bycia chrześcijanami, opiera się na ofierze Jezusa za nas. Zrodziła się z cierpienia miłości, której szczytem jest krzyż. Tą miłością ofiarującą siebie żyjemy. Daje nam ona odwagę i siłę, by żyć i cierpieć z Chrystusem i dla Niego na tym świecie, wiedząc, że tak właśnie nasze życie staje się wielkie, dojrzałe, prawdziwe. W świetle wszystkich listów świętego Pawła widzimy, jak na jego drodze nauczyciela narodów wypełniło się proroctwo wypowiedziane w chwili jego nawrócenia. Pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Jego cierpienie sprawia, że jest wiarygodny jako nauczyciel prawdy, który nie szuka własnej korzyści, chwały czy spełnienia, ale żyje dla tego, który nas umiłował i oddał samego siebie za nas wszystkich. Dziękujemy teraz Bogu, że powołał Pawła jako światło narodów i nauczyciela nas wszystkich i modlimy się: daj nam także dzisiaj świadków zmartwychwstania, poruszonych Twoją miłością, zdolnych nieść światło Ewangelii naszym czasom.
Na zakończenie nieszporów przemówił patriarcha Bartłomiej.
Radykalne nawrócenie i apostolski kerygmat Szawła z Tarsu wstrząsnęły historią w dosłownym tego słowa znaczeniu i wyryły samą tożsamość chrześcijaństwa. Człowiek ten dokonał symbiozy z językiem greckim i rzymską mentalnością swoich czasów, wyzwalając chrześcijaństwo raz na zawsze z jakiejkolwiek ciasnoty umysłowej i kształtując katolicki fundament Kościoła powszechnego. Niech życie i listy świętego Pawła nadal będą dla nas źródłem inspiracji, aby wszystkie narody były posłuszne wierze w Chrystusa.
Goszczący w Watykanie Bartłomiej I spotkał się dzisiaj z Benedyktem XVI, a jutro weźmie udział we mszy świętej, podczas której papież nałoży paliusze 40 metropolitom mianowanym w ciągu ostatniego roku.
Zwracając się do patriarchy ekumenicznego, Benedykt XVI przypomniał, że uroczystości ku czci apostołów będących patronami kościołów Rzymu i Konstantynopola dają każdego roku sposobność do wymiany wizyt. Jest to okazja do braterskich rozmów i modlitwy katolików i prawosławnych. Sprzyja coraz lepszemu wzajemnemu poznawaniu się, uzgadnianiu wspólnych inicjatyw i wzrastaniu nadziei na rychłe osiągnięcie pełnej jedności. Tym razem uroczystość patronalna Kościoła Rzymskiego łączy się z otwarciem roku świętego Pawła, ogłoszonego przez papieża dla uczczenia jego 2000 urodzin. Ojciec Święty podkreślił, że ma to służyć coraz głębszej refleksji nad jego dziedzictwem teologicznym i duchowym. Wyraził radość, że również Bartłomiej I ogłosił w swoim kościele specjalny rok upamiętniający apostoła narodów. Wskazał też na znaczenie nauczania świętego Pawła dla chrześcijan naszych czasów. Współczesnych sobie wyznawców Chrystusa, wśród których już wówczas pojawiały się rozłamy, zachęcał on do jednomyślności.
W naszym świecie, w którym umacnia się zjawisko globalizacji, ale mimo to utrzymują się podziały i konflikty, człowiek coraz bardziej potrzebuje pewności i pokoju. Równocześnie jednak pozostaje zagubiony i niemal usidlony hedonistyczną, relatywistyczną kulturą, podającą w wątpliwość samoistnienie prawdy. Wskazania apostoła są w tym względzie szczególnie przydatne, by zachęcić do wysiłków w dążeniu do pełnej jedności wśród chrześcijan. Jest ona konieczna, by dawać ludziom trzeciego tysiąclecia coraz wyraźniejsze świadectwo o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem. Tylko w Chrystusie i Jego Ewangelii ludzkość znaleźć może odpowiedź na swe najgłębsze oczekiwania.
Do Rzymu dotarła pielgrzymka śladami Staszka Kostki, a naszymi gośćmi w studiu są jej uczestnicy.
Ojciec Paweł Brożyniak z Krakowa.
Michał Karnawalski, jezuita, przewodnik pielgrzymki.
Dominik Dyczek, uczestnik.
Paweł Kopociński ze Szczecina.
Rafał Strzebrakowski z Gdyni.
Czym jest ta pielgrzymka? Jaki jest jej cel? Jak zrodził się pomysł jej organizacji?
W tamtym roku, podczas pobytu w Wiedniu, gdy byłem w kamaretkach świętego Stanisława, zobaczyłem, że to miejsce jest szczególnie opuszczone, że od czasu do czasu przychodzą tam turyści, przychodzą jacyś jezuici, ale nie miałem mocnego poczucia, że kult świętego Stanisława Kostki jest tam jakoś rozwinięty. I powstała we mnie taka myśl, że może warto zrobić pielgrzymkę, która wyruszy z Polski i przez Austrię dotrze aż do Rzymu. I tak się narodził pomysł.
W tym roku ogłosimy Stanisława patronem jezuickich wspólnot młodzieżowych Magis i młodych z naszych wspólnot chciałbym przez Stanisława Bogu polecić.
Kto bierze udział w tej wyprawie?
W tej wyprawie bierze udział 27 chłopaków w wieku od 14 do 23 lat. Wszyscy są związani z jezuicką liturgiczną służbą ołtarza. Jest też dwóch kandydatów do Towarzystwa Jezusowego, którzy w nadchodzącym roku chcą wstąpić w szeregi jezuitów.
Hasło pielgrzymki to śladami Staszka Kostki. A zatem jaki jest przebieg tej pielgrzymki?
Bezpośrednio z Gdyni wyruszyliśmy do Rostkowa, gdzie Staszek się narodził. Tam ziemia jego przodków, ziemia jego rodziny jest nam szczególnie bliska. Jest szczególnie bliski nam kościół poświęcony Stanisławowi Kostce. Z wielkim entuzjazmem uczestniczyliśmy w mszy świętej, którą odprawiali nasi kapłani. Następnie z Rostkowa udaliśmy się do Krakowa. Kraków jest cennym miejscem, związanym mocno z kultem Stanisława, głównie przez świętą Barbarę. Święta Barbara, jak wiemy, była tą, która przyniosła komunię świętą Staszkowi wtedy, gdy on nie mógł do takiej przystąpić ze względu na chorobę i ze względu na gospodarza domu, w którym mieszkał, który zabraniał mu przystąpić do komunii świętej. A działo się to w Wiedniu i dlatego też z Krakowa udaliśmy się do Wiednia. Wiedeń jest miejscem, gdzie znajdują się mury starego uniwersytetu, który w części był prowadzony przez jezuitów, najpierw fakultet teologiczny, potem filozoficzny. I tam jest też mieszkanie, w którym Staszek żył, w którym doświadczał trudności oddalenia od domu, doświadczał trudności choroby, doświadczał trudności tego, że jest katolikiem, że nie może normalnie praktykować swojej wiary. Piękne doświadczenie Wiednia, który uderza aż swoim stylem niepowtarzalnym. Staszek też miał takie doświadczenie i cieszymy się, że mogliśmy jego krokami tam podążać.
Z Wiednia udaliście się do Dylinki. I co was tam spotkało?
Miejscowy proboszcz bardzo miło nas przyjął. Z wielkim zainteresowaniem oprowadzał nas po miejscowym kościele. Zauroczył nas klimat tego miasteczka. Panie pomagające przy parafii przygotowały nam obiad. Później zwiedzaliśmy całe miasto. Oglądaliśmy też miejscowe kolegium, które, jak głosi legenda, było ocalone przez Staszka od pożaru. Była też tam sprawowana msza święta, w której wszyscy uczestniczyliśmy. Dowiedzieliśmy się także, że kult świętego Stanisława Kostki w miejscowej diecezji augsburskiej jest niezwykle rozwinięty. Zakrystianin w kościele zbudowanym przez jezuitów pokazał nam 20-wieczny relikwiarz ze szczątkami świętych jezuickich. Mogliśmy także zobaczyć starą monstrancję i manuskrypt.
Dalej udaliśmy się do Innsbrucka. Innsbruck, stolica Tyrolu. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, co doświadczył Staszek, czyli na przemarsz pieszo, ale zrobiliśmy na taką, myślę, porządną wycieczkę górską, która przynajmniej po części jest pewnego rodzaju kumulacją doświadczeń Staszka, bo naprawdę dzień był bardzo intensywny. Wspinaliśmy się w górach. Dziękujemy za to Panu Bogu.
Czym był dla was ten trud wspinania się w górach?
Na pewno jest to bardzo mocne doświadczenie. Na początku piekące słońce, ogromna temperatura, potem na wysokości ponad 2000 metrów śnieg, wspinanie się po łańcuchach, po linach. Pod koniec, kiedy już schodziliśmy, złapała nas burza, deszcz, grad. Wróciliśmy cali zmoczeni, zmęczeni, na bolących nogach. Myślę, że w jakiś sposób mogliśmy poczuć tak, jak czuł się Staszek, wędrując do Rzymu. W pewnym sensie mogliśmy odczuć trud pielgrzymki, tak jak Stanisław wędrował i miał swój cel, tak my też zdobyliśmy swój cel.
Ostatnim etapem waszej pielgrzymki jest Rzym. Jakie punkty programu zostały przewidziane w Rzymie?
Przyjechaliśmy 26 czerwca. Następnego dnia rano udaliśmy się do kameretek świętego Stanisława, do kościoła świętego Andrzeja na Kwirynale. Odprawiliśmy tam mszę świętą. Myślę, że każdy z nas doświadczył czegoś, co można nazwać satysfakcją z tego, że ukończyliśmy drogę, ale też ogromnym poczuciem szacunku do Staszka za to, czego dokonał w swoim życiu, bo dokonał wiele. Zaplanowaliśmy też mszę świętą w kameretkach świętego Ignacego w mniejszych grupach, żeby doświadczyć tego, czego doświadczał święty Ignacy, założyciel zakonu, być w tych miejscach, które on odwiedzał. I ostatniego dnia zaplanowaliśmy udział w uroczystości świętego Piotra i Pawła na placu świętego Piotra. Chcemy u grobu również i świętego Piotra, i Jana Pawła II pomodlić się wspólnie, oddać Panu Bogu trud całej tej pielgrzymki. Myślę, że też ważnym punktem będzie nadanie paliusza jednemu z polskich biskupów, Sławojowi Leszkowi Głodziowi.
Jakie są zatem wasze osobiste wrażenia, przeżycia z tej pielgrzymki śladami Staszka Kostki?
Ja chciałem tak od siebie powiedzieć, że mimo tego faktu, że od 7 lat należę do służby liturgicznej ołtarza, o samym świętym Stanisławie Kostce nie miałem zielonego pojęcia do momentu, jak wyjechałem na tą pielgrzymkę. Mimo, że powtarzałem tą modlitwę za każdym razem, wychodząc na mszę świętą, święty Stanisławie Kostko, módl się za nami, to jednak ta osoba nie była mi w żaden sposób bliska. I właśnie ta pielgrzymka stała się bodźcem, żeby patrona młodych, patrona służby liturgicznej bardziej poznać, podążać jego śladami. I mimo, że wydawać by się mogło, że taka podróż autokarem nie jest powiązana z żadnym wysiłkiem, bo przecież mamy zorganizowane noclegi, mamy zorganizowane posiłki, to jednak podróż autokarem, która trwa kilkanaście godzin z miejsca na miejsce, jest dużym wysiłkiem fizycznym, przypuszczam, dla nas wszystkich, a ponadto sama pielgrzymka jest również wysiłkiem duchowym. Nie każdy ma w zwyczaju codziennie przychodzić do kościoła na mszę świętą, nawet jeżeli należy do służby liturgicznej. Dlatego ta pielgrzymka jest pielgrzymką moim zdaniem w pełnym tego słowa znaczeniu, bo ona ma zarówno walor duchowy, jak i walor rozwijania własnej osoby, pokonywania przeciwności, poznawania samego siebie, poznawania swojej wytrzymałości.
W tym podążaniu za świętym Staszkiem Kostką też można zwrócić uwagę na inne wymiary oprócz tego geograficznego. W czym dzisiaj święty Staszek Kostka może być wzorem dla młodych ludzi?
Odkrywając Stanisława, uświadomiłem sobie, że rzeczywiście to był człowiek bardzo głęboki, ale ta głębia wynikała z tego, że on umiał przede wszystkim wypowiedzieć wobec siebie, przed sobą, jakie ma pragnienie, czego chce. Jakieś głębokie doświadczenie, które miało miejsce we Wiedniu, naznaczyło całe jego życie. I on zaczyna realizować to pragnienie. Pomimo różnych okoliczności, które na zewnątrz kwestionują jak gdyby realizację tego pragnienia. Bo oto jezuici, których prosi o przyjęcie, odmawiają mu, ponieważ obawiają się konfliktu z bogatym rodem Kostków. Jego rówieśnicy, koledzy kpią z jego pobożności, a właściciel kamicy, w której mieszka, zabrania praktykowania wiary katolickiej. I z kolei rodzice absolutnie nie zgadzają się, trochę tak jak brat Paweł, z pragnieniem, które zrodziło się w sercu Stanisława. I myślę, że dzisiaj młodzi również mają podobne problemy, czyli przeżywają konflikt z rodzicami, boją się, czy mają trudność z wypowiadaniem pragnień wobec samych siebie, dzieleniem się tymi pragnieniami, ponieważ one są narażone na jakąś kpinę, czy nie do końca mogą być zrozumiani z tym, co pragną robić, czego chcą. I w końcu nie zawsze ta akceptacja jest też po drugiej stronie, albo realizując te pragnienia spotykają różne trudności, wtedy jakby szybko się wycofują. Młodzi dzięki Stanisławowi mogą poczuć, że realizacja pragnień kosztuje, ale za to smakuje. Młodzi również dzisiaj w Stanisławie mogą uczyć się postawy życiowej. Nie chodzi o to, żeby być tak jak Staszek, ale chodzi o to, żeby umieć w duchu chrześcijańskim, czyli ufając, zawierzając Bogu swoje życie, je realizować i wtedy dawać świadectwo wobec innych, że to życie nas cieszy, że zaufanie Bogu to jest piękne przeżywanie życia, że ma swój smak, że ma swój wyraz w takim codziennym życiu. Warto, abyśmy naszą taką pobożność czy kult Stanisława odnowili, ukazując jego współczesny wymiar i jego współczesne zalety, cechy.
Z jakimi nastrojami wracacie do swoich domów po tej pielgrzymce?
Ta pielgrzymka podbudowała mnie jako chrześcijanina. Pozwoliła też głębiej poznawać liturgię słowa, którą słyszymy na każdej mszy świętej. Podbudowały mnie także kazania, które były skierowane do tej wąskiej grupy, do ludzi młodych, którzy przed sobą mają do wyboru swoją przyszłość, muszą zdecydować się, co zamierzają robić wkrótce.
Na pewno podbudowani duchowo, a także podbudowani tym, że warto walczyć o swoje plany, o swoje marzenia i dążyć do wykonania celu. W Staszku mamy ogromny przykład tego, jak tego dokonać i że warto zawierzyć wszystko Bogu i dzięki temu można zrealizować swoje plany i marzenia.
Ja przede wszystkim chciałbym w końcu się porządnie wyspać i odpocząć od zawrotnego tempa tej pielgrzymki, ale mimo tego, kiedy wrócę do domu, na pewno będę patrzył na te wszystkie wydarzenia z ostatnich dni w sposób bardziej duchowy. Będę się zastanawiał nad tym, co mi ta pielgrzymka przyniosła, a na pewno przyniosła wiele. Chociażby samo poznanie postaci świętego Stanisława już było rzeczą wartościową, dla której warto było wyjechać z Gdyni.
Miejmy nadzieję, że Polacy przyjeżdżający do Rzymu obok tych najczęściej odwiedzanych miejsc, tak jak Bazyliki Świętych Piotra czy Pawła, znajdą też czas, żeby odwiedzić ten mały kościółek na Kwirynale, gdzie spoczywają relikwie świętego Staszka Kostki i też zanosić modlitwy przez jego wstawiennictwo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo.
Tempora bona veniant.
Rozmowa z uczestnikami pielgrzymki śladami Staszka Kostki kończy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.